Otwórzmy Słowo Boże na pierwszym liście Piotra. I to będzie końcówka. Przeczytamy fragmenty rozdziału 4 i 5. W rozdziale 5 przeczytam od 6 wersetu do 11. Uniżcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie. Tu jest mowa wcześniej o Kościele, jak w stosunku do siebie się zachowywać, jak chodzić w pokorze, poddawać się sobie nawzajem. I dalej jest, uniżcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie. Wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo by pożreć. Przeciwstawiajcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, ten, który nas powołał do swojej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych niech uczyni was doskonałymi, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Będziemy mówić zaraz o tym, co było wcześniej w tym liście, bo ten cały list mówi o tym, co mamy, dlaczego mamy i jak w związku z tym mamy żyć. Zresztą drugi list później też, Piotrowy. Mówi wcześniej o prześladowaniach i mówi o cierpieniu. I mówi również o takim zagrożeniu, o którym też mówimy od pewnego czasu, ono jest. I z niego sobie trzeba zdawać sprawę, że przeciwnik rzeczywiście krąży i szuka kogo by pożreć. I to jest tak jak z tym snem, który Agnieszka mówiła, że trzeba po prostu się przeciwstawić zamiast uciekać albo szukać obrotowych drzwi. Bo czasem jest tak, że jak się widzi obrotowe drzwi, to wydaje się, że jest łatwiej. Wydaje się, że jest łatwiej, że to w końcu nie jest ściana. Ale my nie... Mamy napisane, żeby nie szukać niczego, co będzie właśnie jakieś takie łatwiejsze czy obrotowe, tylko się przeciwstawić. Czyli stawić czoła, stanąć przodem do przeciwnika i przeciwstawić mu się mocniej w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na świecie. I cierpienia są, może mogą wynikać z prześladowań, mogą wynikać również z innych rzeczy. Różne cierpienia przechodzimy. To mogą być cierpienia, które są zewnętrzne, obiektywne, nie wiem, zdrowotne. I to mogą być cierpienia wynikające z walki, jaka się toczy w nas, wewnątrz nas. I to nie jest tak, że tą walkę zawsze toczymy uśmiechnięci, radośni, bo walka wymaga wysiłku. I w pewnym momencie człowiek czuje, że cierpi. Ten wewnętrzny człowiek by chciał, a ciało nie pozwala. Ciało by chciało inaczej. I teraz dzięki Panu Bogu przez Jezusa Chrystusa, jak Paweł pisze, że mamy ten Ducha Świętego, który nam daje moc do tego, żeby to pokonać i przeciwnika pokonać. I możemy go pokonywać sami, każdy z nas na własnym polu, ale tutaj też mowa jest o Kościele, żeby stanąć przodem do Niego i walczyć. Jest taka obietnica, że Bóg wszelkiej łaski, który nas powołał do swojej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, nawet jeżeli będziemy cierpieć, co zresztą z punktu widzenia Bożego jest zawsze krótkotrwałe, bo tu jest napisane o krótkotrwałych cierpieniach waszych, ale to czemuś służy. On nas uczyni doskonałymi, utwierdzi, umocni i ugruntuje, bo to On będzie działał. Tylko warunkiem jest to, żebyśmy stanęli przodem, a nie tyłem. Jest takie stare może powiedzenie, którego się dzisiaj nie używa, takie bardziej militarnie, że armia podała tyły, czyli uciekła z pola walki po prostu. Odwrócili się od przeciwnika i uciekli. Tylko że jeżeli stajemy przodem, no to wiadomo, że musimy być uzbrojeni. Ja nie będę wracał do Efezjan w tym momencie, żeby to szósty rozdział czytać, ale wiadomo, że tam jest parę takich elementów tego uzbrojenia. Tam jest hełm zbawienia, tam jest tarcza wiary, tam jest bodajże pancerz sprawiedliwości i tam jest również pas prawdy. Zgadza się? I miecz ducha. I to wszystko musi być w komplecie. Nie da się jedno bez drugiego jakoś tam, no jak się taki żołnierz nie zdążył ubrać do bitwy, no to tam, gdzie się nie zdążył ubrać, to tam go będzie przeciwnik tłukł, prawda? Więc jeżeli nie będzie miał na sobie pancerza sprawiedliwości, to dostanie w klatkę. Jak nie będzie miał pasa prawdy, to dostanie w brzuch. Ale będzie miał potężny problem. No i stając przodem do przeciwnika, dobrze jest się zastanowić, czy rzeczywiście nie zapomniałem czegoś ze zbrojowni. Bo jeśli zapomniałem, no to albo wracam do tego elementu, do zbrojowni i się ubieram, albo próbuję ryzykować i walczyć niekompletnie ubrany. A to w przypadku bitwy jest sprawa bardzo ryzykowna. I teraz, stając do przeciwnika przodem, trzeba również wiedzieć o tym, że no, cierpienie może przyjść, oczywiście. To nie musi być łatwa walka. To nie będzie tak, niekoniecznie będzie tak, że my po prostu pojedziemy łatwo z górki i zwyciężymy wroga bez żadnego wysiłku. Czasami będzie faza ataku, faza obrony, czasami będzie, no różne fazy bitew bywają. I nawet apostoł Paweł, jak pisze szósty rozdział listu do Efezjan, to pisze, że żeby się przeciwstawić w dniu złym i żeby się ostać. Bo bywają dni, które są złe. No i wtedy też nie wolno niczego ze zbrojowni zapomnieć. Jest wcześniej taki fragment, który też mówi o cierpieniu. On później, ten akurat z niego wynika, ale ja go czytam w drugiej kolejności. Dlatego, że on mówi o cierpieniu w bardzo ciekawym kontekście. Tu jest napisane w czwartym rozdziale, w 12 wersecie i dalej. Umiłowani, nie dziwcie się temu ogniowi, który na was przychodzi, aby was doświadczyć, jakby was coś niezwykłego spotkało. Lecz radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście i podczas objawienia Jego chwały cieszyli się i weselili. Jeśli was znieważają z powodu imienia Chrystusa, błogosławieni jesteście, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was, który przez nich jest bluźniony, ale przez was jest uwielbiony. Nikt z was niech nie cierpi jednak jako morderca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Lecz jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, niech raczej chwali Boga z tego powodu. Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego, a jeśli rozpoczyna się od nas, to jakiż będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni Ewangelii Bożej. A ponieważ sprawiedliwy z trudnością będzie zbawiony, gdzie się znajdzie bezbożny grzesznik? Tak więc ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga, niech powierzają swoje dusze Jemu jako wiernemu Stwórcy dobrze czyniąc. I tutaj jest mowa o dwóch rodzajach cierpienia. Można cierpieć w imię Pana. Można cierpieć prześladowanie ze względu na Jego imię. Też słyszeliśmy świadectwo dzisiaj, tak? Jak to bywa we własnym domu czasem. Ale Piotr mówi, jeżeli już cierpisz, to przynajmniej miej świadomość, że cierpisz z Jego powodu i dla Niego, dla Pana. Że jesteś w porządku, że jesteś czysty, tylko cię znieważają nieprawnie, niepotrzebnie, bluźnią i ogólnie wtedy powinieneś się z tego cieszyć. Ale niech nikt z was nie cierpi jednak jako morderca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. To znaczy, możesz również cierpieć w wyniku tego, że sobie, jak to się mówi, nagrabiłeś. I jeżeli to jest cierpienie, które jest spowodowane twoim grzechem, które tu są wymienione, no bo złoczyńca może czynić zło na różne sposoby, to wtedy nie ma się co dziwić. Tylko miej świadomość, że to jest to. I wtedy być może Bóg cię karci i dopuszcza to. No to wtedy co trzeba zrobić? Pokutować. Dlaczego? Bo nadszedł czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego, a jeśli rozpoczyna się od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni Ewangelii? I te 12, 18 i 19 werset, one są, powiedzmy, trochę trudne, bo dalej jest napisane, że sprawiedliwy z trudnością będzie zbawiony. Jesteśmy zbawieni. Łaską jesteśmy zbawieni. Przez wiarę, żeby się nikt nie chlubił. To jest jasne. Zbawił nas. I tak dalej, i tak dalej. My jesteśmy zbawieni, mamy tego pewność. A z drugiej strony jest napisane, że sprawiedliwy z trudnością będzie zbawiony. I to jest taki równoległy fragment do innych, które mówią na przykład o tym, jak Dzieje 14:22, gdzie z tego, co pamiętam, jest napisane, zaraz to cofniemy się do tego, i tam jest napisane, jak uczniów umacniali apostołowie. Dzieje apostolskie 14:22. To jest napisane, kiedy głosili Ewangelię temu miastu i pozyskali wielu uczniów, to jest werset 21, wrócili do Listry, Ikonium i do Antiochii, umacniając duszę uczniów i zachęcając do trwania w wierze, mówili, że przez wiele utrapień musimy wejść do Królestwa Bożego. Czyli z jednej strony my tam już jesteśmy, a z drugiej strony my tam wchodzimy i to nie będzie z górki. To nie będzie taka szeroka droga. To jest droga wąska, pod górę. Musimy się na niej wiele nauczyć, czasami wiele wycierpieć. Problem jest taki, żeby to cierpienie było cierpieniem sprawiedliwego. O, czyli cierpienie człowieka, który żyje zgodnie z wolą Bożą, ma tego świadomość i to, co się dzieje w jego życiu i nie jest dopuszczane jako karcenie. A jeżeli jest, no to wtedy niech pokutuje. Jeżeli cierpi zgodnie z wolą Boga, niech powierza swoją duszę Jemu jako wiernemu Stwórcy, bo Bóg jest wierny i go zachowa. Ale niech czyni dobrze. Bo jeżeli nie czyni dobrze, to niech pokutuje. I teraz jest taki fragment tutaj, który chciałbym przede wszystkim powiedzieć szerzej, bo w 17 wersecie jest napisane: nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego. To jest list, który jest skierowany przede wszystkim do zbawionych Żydów. Ten list, następny list Piotra, list Jakuba. Zresztą Piotr był wysłannikiem do obrzezanych. I kiedy Żyd słyszał albo czytał te słowa, to on miał od razu skojarzenie. Wy też macie, czy jeszcze nie? Żeby sąd, nadszedł bowiem czas, żeby sąd rozpoczął się od domu Bożego. I taki Żyd, jak to czytał, a znał Torę, proroków i pisma, no to momentalnie miał skojarzenie, ale ja to już gdzieś słyszałem, ja to już gdzieś czytałem. No i teraz gdzie I jak to się ma do tego, co Piotr napisał? Księga Ezechiela. Rozdział, w sumie to 8, 9, 10, ale chciałem przeczytać oczywiście nie wszystko z tych rozdziałów, wszystkie trzy to proponuję, żeby sobie przeczytać w domu, bo to zbyt dużo czytania by było. Pewne fragmenty, które będę czytał, będę omawiał ze względu na młode uszy, bardzo, które tu siedzą. I nie dziwcie się temu, ale zrozumiecie dlaczego. Rozdział 8. A w 6 roku, w 6 miesiącu, 5 dnia, kiedy siedziałem w swym domu, a starsi Judy siedzieli przede mną, dotknęła mnie tam ręka Pana Boga. Spojrzałem, a oto coś z wyglądu podobnego do ognia. Od bioder w dół wyglądało jak ogień, a od bioder wzwyż wyglądało jak blask bursztynu. Wtedy wyciągnął coś w kształcie ręki i uchwycił mnie za kędziory mojej głowy, a duch uniósł mnie między ziemią a niebem i zaprowadził mnie w widzeniach Bożych do Jerozolimy, do wejścia bramy wewnętrznej zwróconej ku północy, gdzie znajdował się tron posągu zawiści, pobudzający do zazdrości. Tu na chwilę przystaniemy, bo Ezechiel był już wtedy wśród tego pierwszego rzutu wygnańców. Oni zostali wygnani tam z Jerozolimy, kiedy jeszcze nie została zburzona. 10 tysięcy ludzi zostało wziętych i wygnanych do Babilonu. Reszta została. Świątynia jeszcze stała. Jerozolima jeszcze stała. Starsi jeszcze tam byli. I teraz Ezechiel jest już tam w Babilonie i Bóg go przenosi w duchu do Jerozolimy. Dlatego tak jest. I każe mu oglądać pewne rzeczy. A oto była tam chwała Boga Izraela, podobna do tej, którą widziałem na równinie. I powiedział do mnie: Synu człowieczy, podnieś teraz swe oczy w kierunku północy. Podniosłem więc swe oczy w kierunku północy, a oto na północ od bramy ołtarza u wejścia stał bożek pobudzający do zazdrości. Znowu powiedział do mnie: Synu człowieczy, czy widzisz, co oni czynią? Te wielkie obrzydliwości, które czyni tu dom Izraela, także muszę się oddalić od swojej świątyni? Ale odwróć się i ujrzysz jeszcze większe obrzydliwości. I przyprowadził mnie do drzwi dziedzińca, a gdy spojrzałem, oto dziura w ścianie. I powiedział do mnie: Synu człowieczy, przebij teraz tę ścianę. I przebiłem ścianę, oto drzwi. I powiedział do mnie: wejdź i zobacz te niegodziwe obrzydliwości, które oni tu czynią. Wszedłem więc i patrzyłem, a oto wszelkiego rodzaju zwierzęta pełzające, zwierzęta obrzydłe i wszystkie posągi domu Izraela były wyryte na ścianie wszędzie dookoła. 70 mężów spośród starszych domu Izraela, wśród nich stał Jazaniasz, syn Szafana, stało przed nimi, każdy miał w ręku swoją kadzielnicę, a unosił się gęsty obłok kadzidła. Wtedy zapytał mnie: czy widziałeś, synu człowieczy, co starsi domu Izraela czynią w ciemności, każdy w swoich komnatach pełnych obrazów? Mówią bowiem: Pan nas nie widzi. Pan opuścił tę ziemię. Ponadto powiedział do mnie: odwróć się znowu i zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości, które oni czynią. I zaprowadził mnie do wejścia bramy domu Pana, która znajdowała się po stronie północnej. A oto siedziały tam kobiety opłakujące Tamuza. I zapytał mnie: czy widziałeś to, synu człowieczy? Odwróć się znowu i zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości niż te. Wtedy wprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec domu Pana, a oto u wejścia do świątyni Pana, między przedsionkiem a ołtarzem, było około 25 mężczyzn. Każdy z nich był odwrócony plecami do świątyni Pana. Ich twarze były zwrócone na wschód i oddawali pokłon słońcu w kierunku wschodu. I zapytał mnie, czy widziałeś, Syn Człowieczy? Czy to zbyt mało dla domu Judy czynić takie obrzydliwości, jakie tu czynią? Napełnili bowiem ziemię nieprawością, odwrócili się, aby pobudzać mnie do gniewu i oto przykładają gałązkę do swoich nosów. Dlatego ja również postąpię z nimi w zapalczywości. Moje oko ich nie oszczędzi i nie zlituje się nad nimi. Będą wołać do moich uszu donośnym głosem, lecz ich nie wysłucham. I zobaczmy, że to, co widzi Ezechiel, to widzi rzeczy, które są w ukryciu najpierw. To są ludzie, którzy gdzieś tam schowali się za jakimiś zamkniętymi drzwiami, gdzieś tam była jeszcze ściana i oni w ukryciu robią rzeczy, o których dobrze wiedzą, że są złe. Każdy ma kadzielnicę, zrobili sobie tam obrazy i tak dalej, i tak dalej. Ale zanim my sobie skojarzymy to wszystko tak, jak możemy sobie odruchowo skojarzyć, to my wróćmy do tego, co pisze Piotr, że sąd zaczyna się od domu Bożego, czyli Piotr pisze, nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się do domu Bożego, a jeśli rozpoczyna się od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni Ewangelii Bożej? Czyli dom Boży to jest w tej chwili Kościół, tak? Dom Boży, świątynia Boża, ciało Pańskie, to jesteśmy my. I teraz my możemy różne rzeczy czynić w ciemności, tak jak brat mówił. I to, co czynimy w ciemności, to będzie głoszone na dachach. Kontekst tego jest taki, że jeżeli ktoś w tej chwili coś ukrywa, robi coś w ciemności, to to zostanie tak rozgłoszone, że wszyscy się dowiedzą. Bóg to ujawni, Bóg to obnaży. Jeżeli nie obnaży tego jeszcze teraz, to obnaży to kiedyś, kiedy będzie albo sąd Chrystusowy i oby taki człowiek się przed nim znalazł, albo w ogóle obnaży w inny sposób. Jeszcze gorszy. Ci ludzie to byli ludzie, którzy zawarli przymierze z Bogiem. Ci ludzie mieli pełną świadomość tego, co robią. Ale w ukryciu czynili rzeczy straszne. I kiedy Izrael się Boga, że tak powiem, słuchał, to znaczy kiedy Izrael był posłuszny, to Bóg błogosławił. Ale kiedy Izrael przestał być posłuszny, to przestało się płynąć z nieba błogosławieństwo. I oprócz tego, że czynili pewne rzeczy gdzieś w ukryciu, to dalej Ezechiel widzi, że czynią jeszcze większe obrzydliwości niż te, i to u wejścia do świątyni Pana i jeszcze w dodatku gdzieś tam między przedsionkiem a ołtarzem. I Bóg mówi, nie, dosyć tego. Mamy taką łaskę, słuchajcie. Kościół ma taką łaskę, że może modlić się, jego modlitwy mogą być wysłuchiwane, możemy się wstawiać jedni za drugich i to będzie miało swoją moc. Ale nie spodziewajmy się, że jeżeli na przykład ktoś ukrywa coś, robi coś w ukryciu, jakąś obrzydliwość przed Panem, to moc Kościoła, moc modlitwy Kościoła będzie taka sama, ona nie będzie taka sama. Jeżeli będziemy mieli taką łaskę od Pana Boga, jako Kościół, w ogóle mówię o całym Kościele, to wtedy Pan Bóg proporcjonalnie do tej łaski będzie objawiał rzeczy ukryte. Czyli krótko mówiąc, proporcjonalnie do tej łaski to, co jest ukryte i to, co powinno być ujawnione, będzie stawiane przed Pana Boga, przez Pana Boga w świetle. Tak jak jest napisane w psalmie. Stawiam to przed Twoje oczy. Bo mi nie zależy na Twoich baranach, na Twoich wołach, na Twoich ofiarach, tylko zależy mi na czym? Na skruszonym sercu. I stawiam to przed Twoje oczy, żebyś Ty tym skruszonym sercem wreszcie zobaczył, że mnie nie chodzi o religię. Prawdopodobnie pamiętacie doskonale 1 Koryntian 11, gdzie jest napisane o wieczerzy pańskiej, prawda? I tam jest napisane, że jeżeli ktoś przystępuje do wieczerzy niegodnie, to może mieć poważne problemy. Tam jest napisane, że jedni chorują, a inni nawet zasnęli. To jest obraz jakiegoś sądu przecież. Coś się z tymi ludźmi dzieje złego. I oni nie cierpią dlatego, że oni cierpią, bo to się Bogu podoba, bo oni cierpią prześladowania. Nie. Oni cierpią dlatego, że są złoczyńcami. Więc jeżeli sąd zaczyna się od Kościoła, czyli od Domu Bożego, czyli od nas, to znaczy, że Bóg będzie patrzył w te ukryte miejsca. Jeżeli to zostanie w porę wystawione na światło, to przecież Jan pisze wyraźnie, że jeśli chodzimy w światłości, to Bóg jest światłością i On jest miłością i On wtedy te wszystkie nasze winy oczyści i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Ale jeśli będziemy w ukryciu coś czynić, to nie spodziewajmy się, że Bóg będzie nam błogosławił. Nie spodziewajmy się, że to przez Niego nie będzie widziane. I oby to zostało ujawnione jak najszybciej dla dobra wszystkich, dla dobra całego Kościoła. A przede wszystkim dla dobra tego, który robi, czyni coś w ciemności. Każdy z nas może tak robić. I dlatego Bóg będzie się oczywiście domagał od nas personalnie, osobiście, żebyśmy to załatwili z Nim. Jeżeli nie będziemy chcieli tego załatwić z Nim, to wtedy Pan Bóg będzie nas napominał. Przez słowo swoje, a przez brata, przez Kościół, ale to musi zostać dla dobra Kościoła wystawione na światło. Światłość jest dobra. I teraz, co się stało dalej w księdze Ezechiela? W jaki sposób nastąpił ten sąd? Rozdział 9 czytam. Potem zawołał donośnym głosem do moich uszu, mówiąc: zbliżcie się straże miasta, każda z niszczycielską bronią w ręku. A oto 6 mężów przyszło drogą od górnej bramy, która jest zwrócona ku północy, i każdy z nich miał w ręku niszczycielską broń. Jeden mąż wśród nich był ubrany w lnianą szatę z kałamarzem pisarskim u boku. Weszli i stanęli obok ołtarza z brązu, a chwała Boga Izraela uniosła się znad cherubina, nad którym spoczywała, i sięgnęła do progu świątyni. Potem zawołał do tego męża ubranego w lnianą szatę, który miał kałamarz pisarski u boku. Pan powiedział do niego: przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i uczyń znak na czołach mężczyzn, którzy wzdychają i lamentują nad wszystkimi obrzydliwościami, jakie popełnia się wśród niej. A potem kazał dokonać sądu. Kazał niszczyć wszystko, co jest po drodze. I wtedy Ezechiel mówi, pada twarz i mówi: Panie Boże, czy wytracisz całą resztkę Izraela, wylewając swoją zapalczywość na Jerozolimę? Ale Bóg nie po to dał ten znak, żeby wytracić wszystkich. I zauważcie, znak jest dawany tym, którzy lamentują nad tym, co się dzieje, którzy to widzą i którzy się z tym absolutnie nie zgadzają. Oni zostaną na pewno oszczędzeni. Tak się składa, że ten znak, który był dawany na czołach tych ludzi, to był taf. Taf w tak zwanym paleohebrajskim języku to był krzyż. I on ma szereg znaczeń, bo taf oznacza również przymierze. Ja później pokażę parę rzeczy, jak będziecie chcieli na ten temat, ale tak to jest. Do krzyża i do przymierza. Nie wiem, czy wiecie, ale szabat na przykład oznacza wróć do przymierza. I tam jest też litera taf. Czyli do krzyża i do przymierza. Zostaniesz oszczędzony. I kolejny raz przypomina mi się sytuacja, kiedy powtarza się historia, tak? To znaczy, były pewne rzeczy powiedziane do Izraela, a dzisiaj sytuacja w Kościele jest bardzo podobna. Tamci popełniali obrzydliwości w ciemności. W Kościele też tak bywa. I Bóg powiedział, włożę im na głowę ich własne postępowanie, ale powiedział również, że musi opuścić swoją świątynię, ponieważ obrzydliwości się tu popełnia i oni nie chcą pokutować. I dalej w rozdziale 10 jest napisane, że chwała Boża opuściła świątynię i wyszła przez wschodnią bramę miasta. Chwała Boża kiedyś wejdzie przez wschodnią bramę w tysiącletnim królestwie. Ale Bóg powiedział, że musi z tej świątyni wyjść, ponieważ zbyt dużo czyni się nieprawości. I jest taki fragment, bo cały czas jest równoległy temat, prawda? To znaczy Bóg zaczyna sąd od Kościoła i będzie ten sąd się wylewał potem na całą ziemię. Ale jest taki fragment w Apokalipsie. I on dotyczy Kościoła. Przeczytajmy go, bo to jest ten list do Laodycei słynny. I tam jest taka historia. Mówisz bowiem, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, ale nie wiesz, że jesteś nędzny, pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się ubrał, i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości, a twoje oczy namaść maścią, abyś widział. Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną. Z tego, że Pan Jezus jest u progu i puka, wynika, że on wyszedł. Czyżby zrobił to samo, co Bóg zrobił ze świątynią i z domem Bożym? Wyszedł, bo za dużo było obrzydliwości. I teraz... Dlatego właśnie, jeżeli ktoś był pierwotnym adresatem listu Piotra, od razu sobie to kojarzył. I nie dziwił się potem temu, co jest napisane w objawieniu. Więc jeśli coś takiego widzisz, jeśli ci to Bóg pokazuje, pokutuj. Namaść swoje oczy. Jeżeli czynisz coś w ciemności, wołaj do Boga, żeby ci to pokazał. Ale bądź szczery. Bądź szczera. Do bólu. Bo to jest kwestia życia i śmierci. I to nie jest tylko nasza sprawa. To nie jest tylko moja sprawa. Jeżeli ja coś czynię w taki sposób, to ja szkodzę sobie i szkodzę Kościołowi. I tak naprawdę muszę wiedzieć, muszę sobie zdawać sprawę, że to... Ja to personalnie za to mogę odpowiedzieć, ale przecież co na to bracia i siostry? Oni by chcieli ze mną walczyć, oni by chcieli się modlić razem ze mną, oni by chcieli być w tym wszystkim, ale jeżeli to jest wszystko w ukryciu, to nie będzie innego wyjścia, to trzeba będzie wystawić na światło. Pan Bóg się tym zajmie i oby tak było. Jeżeli ktoś nie będzie chciał tego zrobić, to przyjdzie sąd i on się rozpocznie od domu Bożego. I obyśmy mieli taką łaskę od Pana Boga, że zanim on zechce wyjść, to go posłuchamy i wystawi nam to na światło, a my będziemy coś z tym mogli zrobić. I wtedy modlitwy będą wysłuchiwane. Wtedy rzeczywiście będziemy mogli widzieć, że Bóg działa. Ale on się nie przyznaje do tego, co jest obrzydliwe. Nigdy się nie przyznawał i nigdy się nie przyzna. I jeżeli tylko przesadzali wtedy, Bóg wychodził. Będą przesadzali teraz, Bóg wyjdzie. I będzie pukał. I dopiero wtedy będzie można z nim wieczerzać, kiedy się zrobi to, co trzeba. Więc pamiętajmy o tym wszyscy. I Szczególnie jeśli mamy w sercach coś takiego, co gdzieś w ukryciu jest. Albo czynimy coś, co jest w ukryciu i udajemy, że nie ma. Uciekamy przed prawdą. Chowamy się przed światłem. Nie wolno tego robić. Ze względu na siebie i na Dom Boży. Amen.